Dobry wieczór, Dariusz Bugalski, witam Państwa serdecznie. Co, Rafał, nie słyszysz? Wszystko dobrze?
Wszystko fantastycznie.
Rafał Motyluk.
Dobry wieczór.
No dobry, szczątek. Cześć. Będziemy razem tę audycję prowadzili. Dzisiaj Rafał powinien to robić, bo on jest inicjatorem dzisiejszego dnia w Trójce.
A ja przygotowałem tematykę, czyli autyzm, bo mamy Europejski Tydzień Autyzmu. To jest taka luźna koncepcja, nie ma żadnych obowiązków tutaj jakichś spektakularnych. Każdy kraj i każde miasto i każdy ośrodek organizuje to, co może zorganizować. Organizatorzy zapraszają nas wszystkich, żebyśmy w jakikolwiek sposób wzięli udział w wydarzeniach. Czy jest to konkurs plastyczny i można pooglądać, jak dzieci autystyczne rysują, czy jest to wykład, czy są to jakieś warsztaty, czy po prostu spotkania z ludźmi autystycznymi.
Czy karta praw osób z autyzmem, którą ma uchwalić parlament, Rafał Motyluk i nasi goście. Monika Jas.
Dobry wieczór.
Monika Jas jest matką dwojga dzieci. Kacper, to jest dziecko autystyczne, 4,5 roku.
Tak.
Pani ze Słupska przyjechała do nas. Bardzo dziękuję.
Proszę.
No się pani w końcu uśmiechnęła, bardzo miło. Dorota Credo.
Witam serdecznie.
Troje dzieci.
Tak.
6-letni Oskar, dziecko autystyczne.
Dokładnie.
Pan poseł Arkadiusz Rybicki.
Dzień dobry państwu.
24-letni syn Antoni. Prawda?
Tak.
Autystyczny. Pan poseł jest szefem grupy parlamentarnej do spraw osób z autyzmem. Prawda?
Tak.
Prawda. To ja może przeczytam coś, bo to jest coś takiego, czego ja nie znam z doświadczenia. Państwo to znają. To jest fragment bloga. Zresztą twojego gościa, Rafał, dzisiaj. Aha. Prawda? I to jest tak. Wycie. Najgorsze z trudnych zachowań. Dla mnie. Wyciem nazywam pewien rodzaj dźwięków wydawanych przez syna. Jednostajne, monotonne, ale dosyć głośne mamrotanie. Przechodzące czasem w niższe gardłowe tony. Trzeba było to usłyszeć. Trwa czasem godzinami. Spaceruje po parku, chodzi po domu, je obiad, słucha muzyki, układa coś, kąpie się i non-stop robi swoje potworne. Państwo to znają mniej więcej?
Mniej więcej.
Dosyć dobrze.
Tak.
No właśnie. I teraz dziękuję, że Państwo przyjechali i są z nami tutaj, bo wiem, że dla Państwa to jest szczególny wysiłek, prawda? Że nie mają Państwo, co robić w domu. No, ale chyba nie ma innej drogi, żeby zmienić sytuację, jak tylko zwołać się do tradycji pospolitego ruszenia polskiej, pięknej tradycji. Więc może coś z tego będzie. Panie pośle, najpierw porozmawiamy o tej karcie. Dobrze, tutaj troszeczkę mówiliśmy. Karta praw osób z autyzmem. Kiedy ją uchwali Sejm?
Sejm ją uchwali wkrótce, może nawet na tym posiedzeniu, choć trzeba wiedzieć, że to posiedzenie Sejmu jest poświęcone trudnemu budżetowi. To jest budżet w czasach kryzysu, w związku z tym wielu instytucjom zostaną pieniądze zabrane, innym może dodane, ale to zdominowało obrady Sejmu, ale Sejm tą kartę praw przyjmie jeszcze w tym miesiącu. Ona już przeszła dyskusję. Ona jest bezdyskusyjna w tym sensie, że wszystkie kluby polityczne ją zaakceptowały. Także będziemy mieli kartę praw osób z autyzmem.
Ja tylko dodam kwestii formalnej, że to jest karta przyjęta przez Parlament Europejski w 1996 roku, więc na terenie byłej Unii, czy starej Unii, ona już dosyć długo obowiązuje i teraz będzie przyjęta także w Polsce.
I co ta karta da, pani Monika, pani dziecku?
Mojemu dziecku, wie pan, jeśli rzeczywiście będzie tak, że ona dotrze do każdego urzędu i ona dotrze wszędzie i każdy urzędnik się z nią zapozna, to być może ona coś da. Z tym, że ja już opowiadałam, że w momencie, kiedy odwołuje się do rozporządzeń ministerialnych, to też są rozporządzenia ministra edukacji i sportu. I tam mówi się o równym, że nasze dzieci mają jak gdyby równy poziom edukacji, prawo do równego poziomu, do równego startu i do przełamywania barier, które powstały w wyniku zaburzeń rozwojowych, no to tak naprawdę państwo tam w urzędach tylko tego słuchają, a często nawet nie wiedzą, o co chodzi.
Panie pośle, proszę.
Ja chciałbym prosić panią o cierpliwość i wytrwałość, a przede wszystkim wiarę w to, że można bardzo wiele zmienić. Kiedy nasz syn w 1987 roku okazało się, że jest autystyczny, to sytuacja była taka, że w Polsce nikt się na tym nie znał. Myśmy obkolędowali wszystkich ważniejszych psychiatrów, psychologów w Polsce. Nie będę streszczał, jakich nam udzielali porad.
A jakich mniej więcej?
No, na przykład takich, że proszę zostać przed drzwiami, to w Warszawie bardzo ważny instytut, zbadamy dziecko, rodzice proszę nie wchodzić, po pół godzinie wychodzi ten psycholog czy psychiatra, nie będę już charakteryzować dokładnie, mówił, że dziecko się uspokaja, jak przesypuje groch z miski do miski. Rzeczywiście dziecko przesypuje groch z miski do miski.
No i tak całe życie powinno
tak całe życie, przesypywać. Tylko pytanie mojej żony było, ale po co ma on to robić, jak jest dzieckiem? To były czasy bardzo trudne, czasy komunizmu. Ja w tym czasie byłem sekretarzem Lecha Wałęsy i dodatkowo miałem problemy z policją, z bezpieką, z podsłuchem, ale najtrudniejsze było to, że nikt nie potrafił nam pomóc. Postanowiliśmy pomóc sobie sami i mogę tylko powiedzieć, że przeszliśmy długą drogę w trudnych czasach transformacji. Dzisiaj moja żona prowadzi szkołę, która zatrudnia 70 świetnie przygotowanych terapeutów i jest też szefową stowarzyszenia i prowadzi też projekt dla dorosłych osób z autyzmem, szkolenia ich na otwarty rynek pracy. Łącznie w Trójmieście 100 osób zajmuje się osobami z autyzmem i są bardzo zaawansowane projekty. To mówię pani jako przykład, że osiągnąć można bardzo wiele. Pani w Słupsku osiągnie znacznie szybciej, znacznie większe efekty. Proszę być optymistką.
W tej karcie, może wróćmy do niej, bo to jest bardzo ważne stwierdzenie na początku od razu. Pierwszy paragraf, pierwszy. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uznaje, że osoby z autyzmem mają prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia oraz, uwaga, nie mogą podlegać dyskryminacji. To znaczy, że podlegają dyskryminacji, tak? Czy nie, pani Doroto? Jak pani myśli?
Oczywiście, że tak.
Dorota Kredo.
Tak. Znaczy, przede wszystkim społeczeństwo moim zdaniem zupełnie nie jest gotowe na przyjęcie innych ludzi. Tak jest. Jest tak, że osoby, które mają zespół Aspergera i dobrze sobie radzą w zwykłych szkołach, mogą być usunięte ze szkoły, bo nie prowadzą zeszytu, tak? Bo pamiętają wszystkie lekcje, nie muszą nic zapisywać, więc są usunięte, bo nauczyciel wymaga zeszytu. To jest jeden przykład.
To ja dopowiem, że bywają tacy ludzie, którzy mają autyzm różnej postaci. Czasami zdarza się tak właśnie, że mają genialną pamięć. I taki ktoś może rzeczywiście pamiętać wszystkie lekcje, na jakich był i potrafi je odtworzyć z pamięci. Są takie przypadki. I rzeczywiście to można sprawdzić, że ten człowiek mówi prawdę, że on pamięta każdą lekcję i potrafi ją odtworzyć z pamięci w 100%. Ale nauczycielka po pierwsze najwyraźniej nie wie, że istnieje coś takiego jak autyzm wysoko funkcjonujący czy zespół Aspergera, to jest ta najłagodniejsza forma autyzmu. I być może nawet nie chce jej się sprawdzić, że to dziecko faktycznie wszystko pamięta i zeszyt jest mu niepotrzebny, zwłaszcza, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że ma problemy z pisaniem odręcznym. Mhm.
Myśmy się dzisiaj spotkali po to, żeby spróbować porozmawiać o sytuacji nie chorych na autyzm tak bardzo, bo jednak o tym wiemy. Ta sytuacja się zmieniła, panie pośle, prawda, przez 20 lat. Już teraz nie jest tak tragicznie chyba, że tam przesypujemy groch, prawda, i to jest ta rada udzielona przez lekarzy. Mam nadzieję.
Ta sytuacja się bardzo zmieniła. No właśnie, wiele ośrodków w Polsce nawiązało kontakty z bardzo zaawansowanymi ośrodkami zachodnimi. Ten ośrodek w Gdańsku, nasz, który prowadzi moja żona, on współpracuje z ośrodkiem w Princeton. Tam jest jeden z najlepszych na świecie takich dużych ośrodków naukowych i praktycznych, więc ten transfer wiedzy nastąpił i jak terapeuci z Gdańska jeździli na praktyki przez jakiś czas do tych Stanów Zjednoczonych, tutaj muszę podziękować pani Barbarze Piaseckiej-Johnson, która ma bratanka autystycznego i założyła fundację, prowadzi duże aukcje, ma wielką kolekcję dzieł sztuki i sprzedaje i funduje takie stypendia. To w jakimś momencie okazało się, że terapeuci z Polski nie muszą już tam jeździć, bo są chyba lepiej przygotowani niż tamtejsi terapeuci, więc postęp jest znaczny. Tylko tak jak z wieloma sprawami, w Polsce są ogromne różnice w dostępie do wiedzy i do dóbr. Mhm.
Ale to możemy łatwo przetestować, to znaczy możemy sobie zadać wszyscy, jak tu jesteśmy, pytanie, jak było z diagnozą naszych dzieci, bo ja miałem dwie fałszywe diagnozy, zanim otrzymałem pierwszą poprawną.
Jakie były te diagnozy?
A pierwsza w ogóle była w Wielkiej Brytanii, dlatego że mój syn 6-letni dzisiaj urodził się w Londynie i pediatra, który go przyjmował w ogóle przy porodzie, wychwalany jako jeden z najlepszych pediatrów w ogóle w mieście, kiedy przyszedłem z moim synem, usłyszałem, że Bartek ma, cytuję, brak zahamowań, koniec cytatu. I to była pierwsza diagnoza.
Noworodek, tak?
Nie, to on już był wtedy dzieckiem chyba 3-letnim. Druga diagnoza w Polsce, postawiona tuż potem, brzmiała: państwo przesadzają, państwa syn z tego wyrośnie. I to nie było 20 lat temu, tylko to było 3 lata temu. Ja piszę bloga na temat tego, jak żyje się Bartkowi, i ludzie, którzy czytają i którzy są w podobnej sytuacji, permanentnie do mnie piszą o tym, że byłam u psychologa i usłyszałam, że coś wymyślam, a jaki autyzm, przecież autyzm zupełnie inaczej wygląda i tak dalej, i tak dalej. Nie jest to moja osobista krytyka poziomu wykształcenia polskich lekarzy, ale najwyraźniej w procesie kształcenia autyzm jest ciągle traktowany po macoszemu. No, bywa tak, że ja przychodzę po prostu z Bartkiem do lekarza pierwszego kontaktu i muszę temu lekarzowi, najpierw mówię, że Bartek jest autystyczny, co to w moim przekonaniu znaczy, że on może narobić bałaganu w tym gabinecie, porozrzuca papiery, powylewa wszystkie możliwe płyny, wyjmie długopisy, a przede wszystkim nie da się zbadać, ale się okazuje, że doktor w ogóle nie wie, co to znaczy.
Czyli jednak była to krytyka poziomu
polskiej medycyny. W moim przekonaniu jest to opis, ale to już jest kwestia interpretacji. Ja nie wiem, czy...
Właśnie, to spróbujmy teraz. A panie, jak to było?
My generalnie chodziliśmy sobie od lekarza do lekarza. Pan, który był w pierwszym kontakcie ze mną, też powiedział, cytuję, czego oni was uczą na tej pedagogice? Rzeczywiście, bo ja wchodziłam w pewnym momencie już do gabinetu i mówiłam, dzień dobry, wydaje mi się, że jest to dziecko autystyczne. Dlaczego pani tak uważa? Tutaj też następował krótki wykład i mówię, bo nas tak wyuczono, bo na przykład nie ma tak zwanych zabaw symbolicznych, czyli to są, od razu wyjaśnię, zabawy w udawanie. Jeśli dziecko do trzeciego roku życia, od trzeciego roku życia nie zmieni się jego jakość życia, tak to podają pisma pedagogiczne, czyli jeżeli ono przysłowiowo nie będzie się bawić, nie wiem, w stary niedźwiedź mocno śpi, wychodzi lisek koło drogi, no to świadczy ewidentnie o tym, że jest coś nie tak. Jeżeli do tego dojdą zaburzenia społeczne i jeśli będą jakościowe bądź ilościowe zaburzenia mowy, wówczas no świadczy to ewidentnie, że mamy do czynienia z jakimś tam odłamem autyzmu. Więc ja, chodząc na praktyki do klas integracyjnych, że tak powiem, poobserwowałam sobie, no i nagle mnie zcięło, bo no, mam takie dziecko w domu, więc zaczęłam chodzić tu i tam. No, nie będę tutaj już cytować różnych psychologów. W końcu doszło do tego, żeśmy pojechali do Gdańska, właśnie do dość dobrego ośrodka, i postawiliśmy tą diagnozę prywatnie. I dało się to zrobić, proszę państwa, w 2 dni. Zaledwie.
Prywatnie.
Tak, prywatnie.
Tylko,
że później człowiek staje z takim poczuciem winy, tak, że on zauważył coś, nikt mu nie pomógł, no i rzeczywiście to jest tak, jakbym na własne życzenie postawiła sobie taką, a nie inną diagnozę.
Ale właśnie skąd to poczucie winy wynika? Bo ja tego nie rozumiem. Proszę powiedzieć.
Dlaczego?
Tak.
Dlatego, że stawiając sobie taką, a nie inną diagnozę, człowiek psychologicznie przechodzi poprzez pewne etapy. Najpierw jest coś takiego, że pan zaprzecza, w ogóle nie chce pan przyjąć tego do wiadomości. Później jest gwałtowna złość, no bo właściwie czemu moje dziecko, a nie inne, tak? Następnie mamy niestety taki etap zaburzeń depresyjnych, przez które ja też przeszłam, aż przyjdzie taki efekt zgody. Tak, no nie mamy innego wyjścia, musimy się z tym pogodzić, no i musimy przyjąć do wiadomości to, że nasze dzieci już nigdy nie będą zdrowe. Tak, one, da się je przystosować lepiej bądź gorzej do funkcjonowania, będą w przyszłości funkcjonowały lepiej lub gorzej, ale one zdrowe nigdy już nie będą.
Pani Dorota.
Ja jestem z Warszawy, wydawałoby się duże miasto. Jak na początku, standard, trzeba zrobić dziecku badania słuchu. Czy słyszy? No, jeżeli dziecko 2-letnie nic nie mówi, nie reaguje na żadne dźwięki, czy słyszy? Termin za rok. Taki był termin, który mi postawiono. Zrobiliśmy te badania w tym samym miejscu prywatnie w ciągu tygodnia. Okay. Zapisaliśmy się już do fundacji na diagnozę. Pół roku czekania, gdzie słyszę... Z tego, co pani mówi, to miał autyzm, ale teraz już go nie ma, najwyraźniej wyrósł z autyzmu. Tak powiedziała osoba, no, poniekąd znająca się ponoć na autyzmie.
Dodajmy, że to jest uwaga ironiczna, bo z autyzmu nigdy się nie wyrasta.
No właśnie,
to
mówię.
Dożywotnie.
Jakby zasugerowano mi, chyba dopiero po długim czasie zrozumiałam, że zasugerowano mi, że zmyślam, no, po prostu. Więc pół roku czekałam na... żeby dostać się do ośrodka, który już nie zajmuje się tylko autyzmem, bo tam wykluczono zajmowanie się moim dzieckiem, gdyż zajmują się tylko autyzmem. Po kolejnym pół roku dostałam się do ośrodka wczesnej interwencji, gdzie zaproponowano mi terapię, która zaczęła się za 4 miesiące. Mhm. Mieszkam w dużym mieście, jak mają ludzie z mniejszych miast.
Mhm. Monika Jas, Dorota Kredo, poseł Arkadiusz Szybicki, Rafał Motriuk, który przygotował też dźwięki, które dzisiaj posłuchamy. To może posłuchajmy. To jest pani, to jest posłanka
z Europarlamentu.
Kati Sinot.
3 lata temu zapoczątkowała pani projekt o nazwie Europejski System Informacji o Autyzmie. Co to za inicjatywa i co udało się zrobić do tej pory? Generalnie chodzi o to, żebyśmy zaczęli stosować te same narzędzia dotyczące informacji o ludziach z autyzmem w całej Europie. Teraz zakończyliśmy pierwszy etap tego projektu i wiemy, że tylko w kilku krajach istnieją systemy pomocy osobom z autyzmem. W większości państw nie wiadomo, ilu jest autystów, jaka jest dostępna pomoc, jaki jest koszt tej pomocy, czy po prostu jak im się żyje. A przecież to są najbardziej podstawowe informacje, niezbędne, byśmy mogli poradzić sobie z epidemią autyzmu. Teraz planujemy etap drugi, czyli kilka pilotażowych programów w Europie. Chcemy zebrać wszystkie możliwe dane, na przykład z kilku miast podobnej wielkości. Trzecim etapem będzie stworzenie centrów informacyjnych w całej Europie. Wspomniała pani o narzędziach do gromadzenia informacji. Co to za narzędzia? Pierwsze narzędzie to oficjalna diagnoza, uniwersalna dla wszystkich krajów. Kryteria diagnostyczne musimy ujednolicić, żeby mieć wiarygodne dane, bo inaczej liczenie ludzi z autyzmem nie miałoby sensu. Poza tym ta diagnoza powinna być taka sama jak w USA, bo ten kraj jest bardziej zaawansowany w walce z autyzmem i możemy się sporo nauczyć. Drugie narzędzie to ujednolicony kwestionariusz. Znowu po to, żebyśmy pytali w każdym kraju o to samo, na przykład o wiek, dostęp do leczenia czy edukacji oraz koszty terapii. To ostatnie jest bardzo ważne. W Wielkiej Brytanii udowodniono na przykład, że utrzymywanie przez całe życie osób z autyzmem jest droższe niż zapewnienie intensywnej terapii, co ułatwi tym ludziom podjęcie pracy zawodowej. Trzecie narzędzie to szkolenie ekspertów i zwiększanie świadomości wśród społeczeństw. Jakie są najpoważniejsze wyzwania dla osób autystycznych i ich rodzin w Europie? Wydaje się, że we wszystkich krajach jest podobnie. Ja mam doświadczenie z Irlandii i kilku innych państw. Najważniejsza jest pomoc. Pomoc zapewniona szybko, odpowiednia dla potrzeb, czyli edukacja, terapia czy pomoc medyczna. Trudnością jest to, że nie może to być pomoc uniwersalna, bo każdy autysta jest inny i ma swoje indywidualne potrzeby, więc nie ma tu jednej recepty dla wszystkich. Ważne jest to, że nigdy nie jest za późno. Mój autystyczny syn ma 31 lat, a pomoc otrzymał dopiero jak miał lat 25, ale od tamtej pory wiele się nauczył i życie nas wszystkich stało się łatwiejsze. Problemem jest też chyba dostarczenie tej pomocy. Dziś z głębszą lub łagodniejszą formą autyzmu rodzi się co 150 dziecko. Pomóc trzeba wszystkim, a systemy edukacji czy służby zdrowia po prostu nie są na to gotowe. Rzeczywiście, nie są gotowe, co więcej, czasem są niechętne. Podstawowym problemem są tu fundusze. Systemy służby zdrowia zakładają, że większość dzieci będzie funkcjonować normalnie. Jeśli te wszystkie dzieci z autyzmem zakwalifikujemy jako osoby ze specjalnymi potrzebami, to nagle okaże się, że mamy drastyczny brak pieniędzy. Zwłaszcza, że pomoc dzieciom autystycznym bywa bardzo intensywna, chociażby jeśli chodzi o ilość godzin terapeutycznych. Druga rzecz to brak specjalistów. Terapeuci muszą być dobrze wykształceni, taka praca wymaga sporego doświadczenia. A trzecia rzecz to poszukiwanie przyczyn autyzmu. Liczba chorych rośnie bardzo szybko i musimy dowiedzieć się dlaczego, a pod względem tego typu badań Europa stoi bardzo słabo. Mamy Europejski Tydzień Autyzmu. Jeśli jest jedna rzecz, którą każdy z nas mógłby zrobić, by pomóc, co by to było? Jeśli widzisz kogoś, kto zachowuje się trochę dziwnie, jeśli jest to dziecko, które przeraźliwie krzyczy w supermarkecie, bądź wyrozumiały i dla tej osoby, i dla jej rodziców czy opiekunów. Pamiętaj, że autystów jest coraz więcej i że są oni nadwrażliwi na światło, hałas czy tłum. Oni chcą być częścią społeczeństwa. Niestety jest to dla nich bardzo trudne. Ale każdy może im pomóc stać się częścią tego społeczeństwa, chociażby poprzez wyrozumiałość i tolerancję.
make a connection or to make it easier for people trying to connect.
Spotkaliśmy się po to, żeby powiedzieć, co robić i jak można pomóc rodzinom dzieci, które są chore na te choroby. Bo o nich wiemy sporo. Dzisiaj też się dowiedzieliśmy jeszcze, prawda? Ale właśnie co trzeba zrobić? Mam bardzo ograniczone zasoby. Jakoś je trzeba mądrze wykorzystać po to, żeby się wam łatwiej żyło po prostu. I już. Rafał, co trzeba zrobić? Jedna rzecz.
Ja mam takie bardzo proste marzenie, właściwie dokładnie to, co mówiła na koniec pani europoseł. To znaczy najprostszą rzeczą, jaką każdy może zrobić minimalnym wysiłkiem, to jest po prostu przeczytać sobie o tym, co to jest autyzm, kim jest człowiek autystyczny, jak się zachowuje. I na co dzień wykazać minimum tolerancji. Ja jestem przekonany, mogę tutaj na ślepo strzelić, ale że każdy z nas tutaj siedzących był w takiej sytuacji, kiedy dziecko gdzieś w miejscu publicznym rzuca się na ziemię i zaczyna krzyczeć, mniejsza o powód. I wtedy podchodzi ktoś tak zwany w cudzysłowie życzliwy i zaczyna nam opowiadać, że nasze dzieci są krnąbrne, myśmy je źle wychowali.
No często tak jest.
I w ogóle po prostu je proszę uspokoić.
Prawda? Nie mówię o waszych dzieciach, państwa dzieciach, ale tak bywa.
Natomiast to można dużo, tylko dokończę, można dużo zrobić krzywdy, bo taki rodzic teraz nie wie, czy ma tłumaczyć tej osobie, o co tu chodzi, czy ma uspokajać dziecko, czy robić jedno i drugie, czy nic. Ja noszę ze sobą, mój syn najszczęście coraz rzadziej ma tego typu ataki frustracji, ale ja noszę ze sobą taką wizytówkę informacyjną, która mówi, ta młoda osoba cierpi na autyzm, to jest takie a takie zaburzenie, dzieci z autyzmem zachowują się nieprzewidywalnie, sprawiają wrażenie niegrzecznych, nie słuchają poleceń. Pomóż.
Dajesz wizytówkę.
Ja wiem, że nie każdego emocjonalnie na to stać. Ja długo z tym walczyłem, ale stwierdziłem, że to jest jedyne sensowne wyjście z sytuacji. Ale to nie każdy chyba potrafi zrobić tak.
Pani Monika. Monika jest.
Ja myślę, że właściwie też bym upraszała o tolerancję. Jakby pan się tak dłużej przyjrzał, bo faktycznie przez pierwsze 3 minuty to pan mi powie, że to jest dziecko tak zwane niegrzeczne, które określenia nie cierpię. No ale faktycznie, ale jak pan się tak dobrze jemu przyjrzy, to pan zobaczy, że na przykład trzepocze rączkami, że skacze, że właściwie ja wydaję polecenie, a on raz reaguje, raz nie reaguje. Właściwie częściej nie reaguje niż na nie reaguje. No i rzeczywiście, jeśli patrzy się na mamę, która właściwie dziecko powiedziało daj mi loda i robi się niegrzeczne przy tych lodach, a mama się z tego cieszy, no to raczej chyba ma powód, a nie dlatego, że to dziecko jest niegrzeczne. Więc mówię, jak się zauważy taką sytuację, no to warto się przyjrzeć pierwsze 3 minuty. Jeśli nawet się nie trafi, że to dziecko było niegrzeczne, czy jeżeli pan zwróci już uwagę, to ja bym upraszała, że jak ja mówię, że to dziecko jest autystyczne, to żeby się nie odwracać ode mnie, tylko
no właśnie, padałoby co ja powinienem zrobić wtedy, proszę mi powiedzieć, bo dzieci niegrzeczne istnieją na świecie, prawda? Istnieją. To dzieci autystyczne też istnieją na świecie. Ja nie wiem, czym się różnią. Teraz już trochę wiem, bo mi pani powiedziała i teraz jestem w takiej sytuacji. Co mam zrobić?
Jeśli już panu się przydarzyło na mnie naskoczyć, to najprościej jest powiedzieć przepraszam.
No to, po prostu. No to przepraszam, że panią uraziłem.
Nie uraził mnie pan, ale takie jest.
Dociekliwość dziennikarska.
Takie sytuacje są częste.
Jasne. Panie pośle?
Rzeczywiście musimy budować po prostu zaufanie społeczne i ogólną tolerancję, bo zachowania osób z autyzmem są najdziwaczniejsze. Ja podam taki przykład.
Panie pośle, przepraszam, że panu wejdę w słowo, bo mamy słuchacza z Toronto do nas dzwoni, to może nie trzymajmy go na linii. Dobrze. Pan potem dokończy, dobrze? Przepraszam. Bardzo proszę, pan Rafał, witamy, dobry wieczór.
Dobry wieczór państwu. Cieszę się, że państwo podjęliście tak ważny i trudny, skomplikowany i nieznany szerokiej publiczności temat autyzmu. Ja jestem z wykształcenia pedagogiem. Kończyłem pedagogikę specjalną w Poznaniu i od wielu lat jestem na emigracji. Chciałem powiedzieć, że pracuję w swoim zawodzie na co dzień, już teraz troszeczkę mniej, ale miałem bardzo duży kontakt z osobami dotkniętymi autyzmem i chciałem się podzielić z państwem kilkoma uwagami na ten temat. Przede wszystkim cieszę się, że państwo w studio jesteście rodzicami dzieci autystycznych, dlatego że uważam, że najbardziej profesjonalni to są właśnie rodzice, którzy na co dzień spotykają się z dziećmi, na co dzień udzielają im pomocy. Żadna literatura nie jest w stanie przekazać właściwych metod postępowania. Dlaczego poruszamy się po omacku? Państwo wspomnieliście o diagnozie. Etiologia powstania autyzmu nie jest jeszcze znana. Moim zdaniem wczesna interwencja, ja słuchałem wywiadu tej pani, która wcześniej mówiła, że na pomoc nigdy nie jest za późno. Zgodzę się oczywiście z tym, ale wczesna interwencja, a jednocześnie wczesna diagnoza powoduje, że możemy sobie w znacznym stopniu poradzić z tego typu problemem. W Toronto jest specjalny ośrodek nazwany Geneva Center, który organizuje rokrocznie międzynarodowe z udziałem również europejskich przedstawicieli konferencje na dużą skalę. I oni są naprawdę źródłem wielu nowych, innowacyjnych, bardzo skutecznych metod. Oprócz tego w niedalekim Bostonie profesor Miller prowadzi bardzo skuteczną terapię i on również zaznacza, że wczesna interwencja i jednocześnie wczesna diagnoza powoduje, że możemy w znacznym stopniu pomóc dzieciom autystycznym.
No dobrze, ale panie Rafale, bo my dzisiaj rozmawiamy o tym, no tu jesteśmy równie zgodni, nie ma tutaj jakichś, tak, widzę, sprzeciwów, ale co tak możemy zrobić w sprawie rodziców tych dzieci, jak wesprzeć rodzinę, bo o tym rozmawiamy dzisiaj.
Ja się podzielę swoimi doświadczeniami tutaj z Toronto, w kręgu powiedzmy rodziców dotkniętych autyzmem. Często rodzice, nawet dzieci autystycznych, czują się zagubieni. Dlaczego? Panują różne teorie na temat powstawania autyzmu. Nie tak dawno spotkałem się z grupą rodziców, którzy są święcie przekonani, państwo zapewne słyszeliście, że przyczyną autyzmu jest zbyt duża dawka szczepień w pewnym okresie życia dla dzieci. Ten temat był poruszany w krajach skandynawskich, Szwecji, Norwegii i nauka dowiodła, że szczepienia w pierwszych 3 latach dziecka nie mają znaczącego wpływu na powstawanie autyzmu. A jednak spotyka się z tym, że wielu rodziców, nie wiem czy państwo również, jest przekonanych, że pewnych szczepień powinno się unikać.
No dobrze.
To jest jedna z teorii. Druga z teorii mówi, że odpowiednia dieta powoduje, że tego autyzmu można uniknąć, czy z autyzmu można się wyleczyć. Ja nie chciałbym przedłużać swojego wywodu, ale powiem jeszcze taką sprawę. Bardzo dużo czytam na ten temat, czytałem również literatura angielska, która jest bardzo bogata w tym temacie.
I jakie ma pan przesłanie? Proszę powiedzieć, co pan myśli. Od siebie.
Co ja myślę? Ja uważam, że powinno się słuchać osób bardzo blisko związanych z autyzmem albo wręcz dotkniętych autyzmem. Podam jeden przykład. Nie wiem, czy książka została przetłumaczona na język polski. Donna Williams, absolwentka socjologii australijka. Tytuł oryginału Nobody Nowhere, druga część Somebody Somewhere. Są to pozycje, które powinno się przeczytać. Jest to elementarz autyzmu. Osoby dotknięte autyzmem nie są wcale osobami upośledzonymi w takim prostym tego słowa znaczeniu. Są to często bardzo inteligentne, bardzo zdolne osoby.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam pana bardzo serdecznie. Dziękuję za wypowiedź.
Wrócimy zaraz do pana posła, tylko ja muszę sprostować jedną rzecz, bo tu zaraz się rozdzwonią telefony a propos szczepionek. Współczesna wiedza na ten temat. Współczesna wiedza na ten temat. Ja jestem korespondentem naukowym Polskiego Radia. Dużo czytam na ten temat. Współczesna wiedza jest taka. Istnieją pewne przesłanki, które mówią o tym, że szczepionki mogą wywoływać autyzm i to się bada, czy jest tak, czy nie. W tej chwili nie istnieją żadne wiarygodne badania naukowe, które potwierdzałyby tę teorię. I tak naprawdę, jak mówią Anglosasi, ława przysięgłych jeszcze tutaj nie uzyskała werdyktu żadnego. Sprawa jest badana w te i we w te. I teraz nie można powiedzieć, czy to jest tak, czy to jest nie. Sprawa jest w toku. Jest taka naukowa zasada. Brak dowodu nie jest dowodem braku.
Prawda.
Czyli to, że żadne badania nie wykazały w związku szczepionek z autyzmem, to nie wyklucza jeszcze tej teorii. Więc po prostu musimy poczekać, uzbroić się w cierpliwość i musimy poczekać na koniec tych badań naukowych.
Pan poseł, proszę bardzo.
Rzeczywiście jest pewnie około 20 teorii, które mówią, skąd się bierze autyzm. I to jest ciekawe zagadnienie, ale dla naukowców, tak, nie dla rodziców, nie dla terapeutów.
Tak, właśnie tak.
Więc zostawmy to. Tak.
Myśmy w tych 80-tych latach, późnych 80-tych, czy na początku 90-tych jeździli w różne miejsca w naszym Antkiem, gdzie zastanawiano się, jakie mogą być przyczyny. Tego mamy w rodzinie psychiatrów. Pod latarnią oczywiście jest najciemniej. Więc żeśmy do żadnych konkluzji nie doszli i trafiliśmy na świetnych terapeutów z Norwegii, którzy mówili, że teoria nie jest ważna. Jest istotne, jak dziecku pomóc tu i teraz. Nie umie siedzieć przy stole, trzeba mu pomóc, nauczyć go, jak się siedzi przy stole. Myśmy z tej metody wyszli terapeutycznej, ucząc dzieci najprostszych zachowań i to są największe sukcesy tego ośrodka, który jest w Gdańsku. Uczenie zachowań, żeby dziecko mogło uczestniczyć w życiu społecznym, bo jeżeli w kawiarni potrafi siedzieć, pić herbatę, to nie jest wykluczone społecznie. Myśmy opracowali taki system liczenia czasu na minuty i każde dziecko ma taki licznik, samo sobie pod stołem klika kolejne minutki. Musi wysiedzieć 5 minut bez złych zachowań. Jak wysiedzi 5 razy po 10 minut, to już jest 50, czyli godzinę siedzi spokojnie w kawiarni. Dostaje nagrodę. Nagroda jest symboliczna. Ta metoda jest trenowana i to w efekcie pozwala dla części grupy osób z autyzmem uczestniczyć w życiu społecznym. Nasz syn Antek chodzi na przykład do kościoła. W kościele wielu zdrowym dzieciom jest trudno, czy osobom jest trudno wysiedzieć bez złych zachowań, krzyków, chodzenia, więc to się udaje wytrenować. Myślę, że my się mniej zastanawiajmy nad przyczyną autyzmu, bardziej co możemy zrobić, żeby tym osobom pomóc tu i teraz.
Żeby pomóc państwu.
I to jest
nie państwu polskiemu, tylko państwu
nam,
tak, to jest,
wam.
To jest nasz zbiorowy obowiązek, bo nie mamy innej drogi. Zdaje się, że autyzm jest chorobą, która się ilościowo rozwija, czyli będziemy w pewnym sensie skazani na koegzystencję z osobami z autyzmem i musimy do tego się dobrze przygotować. Myślę, że dzisiaj jest już wiele organizacji w Polsce profesjonalnie przygotowanych, które mogą pomóc i obowiązkiem rządu jest im pomóc, na przykład, żeby miały większą możliwość tej szybszej diagnozy. Tu państwo czekali tyle czasu, to musi zdecydowanie szybciej się odbywać.
Wydaje mi się, że jest takie przesłanie dla rodziców, mnie się wydaje, że jest szalenie istotne. Jeżeli wasze dzieci mają autyzm, to pamiętajcie o tym, że one się najprawdopodobniej 99,9% z tym urodziły i to nie jest wasza wina. Bo często rodzice sobie po prostu z takich lub innych powodów wyrzucają, zarzucają taka, sobie. Tak. To w 60-tych latach mówiono, że to matki lodówki, tak, zimne jest, matki tak, chowały jest, dzieci, tak, zimne dzieci, do dzieci dostawały autyzmu. To nieprawda. Jeżeli państwo mają autystyczne dziecko, to to nie jest wasza wina. Myślę, że powinniśmy teraz panie zapytać o to, jak chciały, żeby im pomóc.
No pytamy cały czas.
Znaczy ja jednak myślę, że to rodzicom dużo by pomogła właśnie ta wczesna diagnoza. I jakby mój pomysł jest taki na to, żeby po prostu przedszkolanki, nauczycielki, które są w przedszkolach, były dobrze wyedukowane w tej sprawie, żeby w programie była, nie wiem, miesięczny pobyt w oddziale, żeby zobaczyły, jak wyglądają te zachowania, bo to później, tak jak my mamy dzieci, to już później widzimy to po prostu na dużą odległość, że ktoś ma chociażby mały rys autystyczny, rzuca nam się to w oczy. I wtedy w przedszkolu, kiedy pani ma grupę ludzi, grupę dzieci młodych ludzi przed sobą, to może wskazać rodzicom drogę. Może im dużo pomóc, bo diagnoza w wieku lat 3 to jest możliwość naprawienia funkcjonowania
no
tego
właśnie,
dziecka.
Ale teraz pani Doroto, proszę państwa, no to wskazać drogę, to znaczy co zrobić? Jaka jest ta droga? No. Bo właśnie ja mam takie wrażenie, że państwo... Pani Monika opisywała to różne stadia, prawda? No jeszcze jest jedno stadium, walki, tak? Byście się zdenerwowali.
One się łączą.
No, tak, no ale to jest jeszcze to kolejne. I właśnie państwo to robią, ale nie możemy od was wymagać, żebyście to robili. Znaczy, oczywiście no, to jest w waszym interesie, w interesie waszych dzieci, to jest jasne, ale istnieje coś takiego jak państwo. Są różne agendy rządowe i samorządowe, prawda? Tutaj powinniśmy liczyć na jakieś wsparcie. Teraz jakie ono może być, jakie jest?
Mi się wydaje, że asystent jest najlepszą pomocą dla naszych dzieci. Bo to jest
asystent?
Taki człowiek cień, który chodzi za nim. Na przykład i tak naprawdę wielu z naszych dzieci może być w normalnych szkołach. Jeżeli obok niego usiądzie dorosły, może nie w wieku 7 lat, może 2 lata później, ale może. I dorosły, który usiądzie, który będzie zatrzymywał jego trudne zachowanie, który będzie mu tłumaczył trudne momenty, który z nim wyjdzie w trakcie lekcji bez oburzenia wszystkich wokół, który będzie tłumaczył rówieśnikom jego zachowania, będzie go bronił przed różnymi zachowaniami, które są trudne ze strony rówieśników. Dzieci obok też, no wiadomo, nie są idealne, też się uczą zachowań społecznych i tolerancji.
Takie rozwiązanie jest na przykład w Szwecji, jest asystent. Super. W Wielkiej Brytanii w każdym przedszkolu, o ile wiem, jest osoba, która się nazywa koordynator do dzieci z specjalnymi potrzebami. I zadaniem takiej osoby jest wyłapywanie niepełnosprawności potencjalnych w grupie dzieci. Tak został wyłapany mój syn w przedszkolu i dzięki temu między innymi dostał diagnozę. Więc przedszkolanka, tak jak mówimy, ale ktoś, kto jest przetrenowany i wie, jakie są symptomy autyzmu, na które dzieci zwracać uwagę i jak to jak najszybciej wyłapać.
Mój syn był przez pół roku, przepraszam, w zwykłym przedszkolu, gdzie po prostu wszyscy byli zaskoczeni tym, co się z nim dzieje. I z oburzeniem opowiadali mi tylko o tym, że jak się mu powie no, to on się śmieje. Cały zespół przedszkola, łącznie z panią dyrektor, był oburzony tym, że skoro on szarpie za drzwi, to znaczy, że chce uciec z przedszkola, jest tam nieszczęśliwy. No, on chciał hałasować, jemu się podobał hałas.
Nie wiedzieli nic.
I jeszcze jedno. Trzeba by było chyba troszeczkę wyjść z innej strony, bo czasami rodzice zatrzymują się na tym zaprzeczeniu, o którym ja mówiłam i później zdarza się tak, że to dziecko ma 6, 7, 8 lat, ono jest niezdiagnozowane tylko dlatego, że do diagnozy jest potrzebny podpis rodziców i to obydwojga rodziców. Jeśli takiego podpisu nie ma, jeśli nawet nie ma zgody na jakiekolwiek badania, wówczas placówka pozostaje bezsilna, więc może warto byłoby w pewnych kwestiach wkraczać, bo nie wiem, do życia rodzinnego, może najpierw, żeby pomóc tym rodzicom skrócić tą drogę, pomóc się im pogodzić i następnie szybciutko podjąć kroki.
To jest trochę tak, że jak widzimy dziecko na przykład z zespołem Downa albo na wózku inwalidzkim, to nie mamy żadnych wątpliwości. To jest sekunda, prawda? I wszystko jest jasne. Na dziecko autystyczne czy na dorosłego człowieka z autyzmem można patrzeć przez kwadrans albo przez pół godziny albo przez godzinę, zachwycać się tym, jaki to jest piękny człowiek, bo autyści mają często taką śliczną urodę laleczkowatą, dlatego że mają ubogą mimikę twarzy. I można się nie zorientować, że coś jest nie tak. Więc poszerzanie wiedzy na wszystkich możliwych frontach.
Rafał Motyl, Dorota Kredo, Monika Jas i poseł Arkadiusz Szybicki, rodzice dzieci autystycznych. Jak jest w Szwecji? Katarzyna Słomska, rozmawiał z nią Rafał Motyl.
Jak wygląda szkoła Oli?
Ona ma szczęście chodzić do bardzo dobrej, naszym zdaniem, szkoły, która jest ukierunkowana na opiekę nad dziećmi z diagnozą autyzm. W całej szkole jest 20 dzieci. Personelu jest podobna liczba, w związku z czym jest możliwość pracy jeden na jeden, to znaczy indywidualnej pracy z dzieckiem. Dzieci są podzielone na klasy, ponieważ chodzą do tej szkoły dzieci od 6 do 19 lat. W klasie naszej córki jest 4 dzieci i personelu również 4 osoby. Ponieważ szkoła jest ukierunkowana na nauczanie dzieci z autyzmem, to przechodzi również różne kursy i szkolenia uwzględniające specyfikę naszych dzieci.
Co jest najcenniejsze w szkole? Czy jest na przykład darmowy transport?
Tak, jest zorganizowany transport do szkoły i ze szkoły. Także jest to duże odciążenie dla naszej rodziny, ponieważ wiadomo, poranne rozłożenie dzieci w różnych kierunkach zajmuje trochę czasu i energii. To, co uważam za cenne, jest bardzo duży nacisk na socjalizację dzieci. To znaczy wiadomo, nie jest to program nauczania zmierzający do nauki geografii świata przykładowo, ale na przykład dzieci regularnie chodzą na basen, regularnie mają zajęcia wychowania fizycznego, regularnie jeżdżą autobusem do miasta czy idą do sklepu po to, żeby kupić sobie owoc na podwieczorek, żeby móc samemu wybrać, co chcą kupić, co chcą zjeść i zrealizować swoje plany, czyli tak jak mówię, socjalizacja w szerokim zakresie.
Opieka nad człowiekiem autystycznym jest skrajnie wyczerpująca fizycznie i psychicznie dla całej rodziny. I w Szwecji istnieją specjalne ośrodki, gdzie można taką osobę oddać na jeden dzień czy na weekend na przykład, żeby po prostu odpocząć.
My osobiście nie korzystamy z tej formy pomocy. Jest szereg innych możliwości również. Na przykład można poprosić asystenta osobistego, który przychodzi do domu i dodatkowo zajmuje się dzieckiem, czy pomaga w opiece nad dzieckiem w warunkach domowych. Albo właśnie można skorzystać z takich krótkoterminowych domów opieki, gdzie dziecko może pójść na przykład raz czy dwa razy w miesiącu na sobotę lub niedzielę. Może nocować lub może to być pobyt bez noclegu po to, aby rodzina mogła odetchnąć, złapać oddech, czy zająć się czymś innym, czy skoncentrować też na innych dzieciach.
Poza tym państwo zapewnia jeszcze innego rodzaju pomoc, na przykład w postaci odpowiedniego sprzętu.
Pomoc może być zindywidualizowana w bardzo szerokim zakresie. Wiadomo, dzieci nisko funkcjonujące mają inne potrzeby niż dzieci z wysoko funkcjonującym autyzmem. Na przykład pomoc może obejmować czysto materialne aspekty typu darmowe pieluchy dostarczane do domu poprzez programy komputerowe umożliwiające pracę z dzieckiem, czy wykonywanie obrazków potrzebnych do komunikacji poprzez nawet palmtopy, laptopy w przypadku dzieci wysoko funkcjonujących. Ale również jest to taka pomoc niematerialna w postaci kursów i szkoleń dla rodziców. Za taką pomoc można też uznać zasiłek pielęgnacyjny, o który można się ubiegać, oraz to, co wynika z samej diagnozy autyzmu, to znaczy objęcie przepisem prawnym, który daje osobom pracującym, rodzicom, dodatkowo 10 dni płatnych w roku, które można wykorzystać w konkretnym celu, na przykład właśnie na uczestnictwo w kursach i szkoleniach dla rodziców lub odwiedziny w szkole, żeby spędzić dzień razem z dzieckiem, zobaczyć, jak wygląda praca w szkole. Także to są bardzo skuteczne sposoby pomocy i umożliwiają życie rodzinie z autyzmem tak jak każdej innej rodzinie tak naprawdę, bo to jest cel, abyśmy mogli funkcjonować jak każda inna, każda przeciętna rodzina, gdzie rodzice chodzą do pracy, dzieci chodzą do szkół, do przedszkola, i wszystko gra.
Jaka jest świadomość społeczna autyzmu? W Polsce rodzice często skarżą się, że są na przykład w sklepie, dziecko ma atak frustracji, rzuca się na ziemię i krzyczy, co natychmiast spotyka się ze złośliwymi uwagami albo krytyką ze strony innych ludzi. Jak to jest w Szwecji?
Ja myślę, że to raczej wynika z odmienności kulturowej społeczeństw polskiego i szwedzkiego, że Szwedzi raczej nie mają tendencji, żeby bezpośrednio angażować się w sprawy innych osób. Szybciej zadzwonią do służb socjalnych, jeśli mają podejrzenie, że na przykład dziecku dzieje się krzywda, czy doznaje jakiejś szkody ze strony rodziców, czy jest maltretowany w jakikolwiek sposób.
Czy są jeszcze jakieś inne rozwiązania, które sprawdzają się w Szwecji, a których może brakuje w Polsce?
To, co uważam za bardzo cenne w Szwecji, to, że istnieje ośrodek koordynujący opiekę nad dziećmi z autyzmem. To, czego brakuje w Polsce, gdzie rodzic musi dosłownie walić głową w mur i samemu szukać dojść, sposobów, terapii, opieki i tak dalej. Że istnieje ośrodek, który ma statutowo przypisany zakres obowiązków w postaci opieki nad zarówno diagnostyki, jak i później opieki, rehabilitacji, terapii dzieci z autyzmem. Nie chodzi tu o jakąś konkretną terapię, czy nawet o to, że fizycznie istnieją w tym miejscu wszystkie osoby, których pomoc jest niezbędna w opiece nad dziećmi z autyzmem, ale jest to taki bardziej ośrodek koordynujący, do którego zawsze się można zwrócić, gdzie można uzyskać informacje na temat przysługujących praw, na temat możliwości pomocy i tak jak mówię, to wszystko wpisuje się w zakres kompetencji tego ośrodka koordynującego całość opieki i to daje nam duże poczucie bezpieczeństwa, że my jesteśmy rodzicami dla naszego dziecka, a nie musimy być terapeutami, że dużą część tego typu obowiązków terapeutycznych przyjęli po prostu profesjonaliści oraz szkoła, a my mamy możliwość po prostu kochać i być blisko naszego dziecka.
Może Państwo pamiętają, Henry Kissinger zdaje się w latach 70. powiedział w Stanach Zjednoczonych, on był w Białym Domu, i powiedział, jak ja chcę zadzwonić do Europy, to jaki ja mam numer telefonu wykręcić? I to tak trochę jest w Polsce. Jak ja mam dziecko z autyzmem, albo mi się wydaje, to gdzie ja mam zadzwonić? Pod jaki numer, żeby się czegoś dowiedzieć? W Wielkiej Brytanii działa Towarzystwo Autystyczne, wykręca się jeden numer telefonu, na drugi dzień dostaje się pocztą cały pakiet informacyjny. To jest ten ośrodek, o którym mówiła Katarzyna.
No jest właśnie, bo to w Szwecji jest nieźle wymyślone. W Wielkiej Brytanii też, jak słyszymy. No a w Polsce nadal problemem jest obłok niewiedzy, że tak powiem, prawda, panie pośle? Co my w ogóle wiemy o skali?
To znaczy, aż tak nie jest. Jeżeli się w wyszukiwarkę internetową wpisze słowo autyzm, to uzyskamy wiele cennych i rozległych informacji dotyczących stowarzyszeń, które w Polsce działają. Inną metodą się jako Polacy posługujemy na razie. Ale nie jest tak źle, tylko że oczywiście terapia osób z autyzmem jest, no nie dotyczy wszystkich i walczymy w tej chwili o to, żeby sprawa była powszechna. W Polsce żyje 30 tysięcy osób z autyzmem, mniej więcej 30 tysięcy, bo posługujemy się amerykańskimi danymi, bo w Polsce nie przeprowadzono dokładnych badań. Problemy osób z autyzmem, a więc rodzin najbliższych, to jest około 100 tysięcy osób cierpi na ten autyzm i czyli to jest dosyć duża grupa społeczna, w części ona jest unieruchomiona, bo matki osób z autyzmem nie pracują, muszą się tymi osobami zajmować, nie wyrabiają sobie emerytur, potem mają problemy, mężowie odchodzą od tych kobiet, nie radząc sobie z trudnościami. Jest to problem społeczny, który musimy wspólnie rozwiązać. Ten obowiązek ciąży na wszystkich, na państwu, na samorządzie i na w towarzyszeniach i organizacjach pozarządowych.
Ale musi mieć wsparcie, rodzice muszą mieć wsparcie, tego jesteśmy pewni.
Tak.
I to jest niepodważalne. Karta praw osób z autyzmem, którą parlament uchwali niedługo, panie pośle, temu będzie służyła.
Ta karta praw nie rozwiąże problemów osób z autyzmem, nie ustanowi dla nich specjalnego prawa, ale pokaże wszystkim, że jako ludzie, którym opatrzność dała przywilej zdrowia, mamy obowiązek wobec tych osób.
Ja dopowiem tylko, bo ja też prowadziłem pewne obliczenia statystyczne, te, które się da. I 30 tysięcy osób to są ci ludzie, o których wiemy na pewno. Natomiast jeżeli przyjmiemy kryteria ostatnich urodzeń unijne i amerykańskie, to może się okazać, to znowu nie jest pewne na 100%, ani może nawet na 50%, nie wiadomo, ale może się okazać, że tych osób nie jest 30 tysięcy, tylko 230 tysięcy. Być może prawda leży gdzieś po środku. To, co wiemy, to to, że tak naprawdę nie wiemy.
Monika Jas. Na koniec, co pani chce nam powiedzieć jeszcze? To może Dorota, kredo. To będzie o kredo. Nazwiskami to nie należy żartować, ale w tym wypadku to się może akurat udać.
Trudno mi powiedzieć coś tak, nie wiem, na zakończenie.
Aha.
Może coś jakby trochę wcześniej. Chciałam powiedzieć, że mój syn chodzi podpisany, tak? Chodzi ze smyczą, z napisem, to jest Oskar Kredo. Taki jest do mnie numer telefonu. To miało być po to, żeby... W razie czego, gdyby ktoś go znalazł, jak zginie, żeby łatwo było go odnaleźć. Ale to jest taka rzecz, która bardzo fajnie uświadamia ludziom wokół, że jest taki człowiek z autyzmem. Ma autyzm, jest napisane. I myślę, że to jest ważna rzecz, żebyśmy też my jako rodzice przestali chować te dzieci, żebyśmy jasno o tym mówili.
Bardzo dziękuję, że państwo tutaj dzisiaj byli z nami. Mają państwo co robić. I powiedzieli nam państwo coś bardzo, bardzo ważnego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Rafał Motriuk.
Dziękuję.
Arkadiusz Szybicki. Dziękuję. Monika Jas. Dorota Kredo.
Dziękuję bardzo.
Dariusz Bugalski. Do usłyszenia.